Sabah el Heir Hon Beirut, czyli dzień dobry tu Beirut. Kłaniamy się dzisiaj w takim bardzo dużym składzie. Już na początek chcę przywitać jak zwykle naszego eksperta od Bliskiego Wschodu, pana Pawła Rakowskiego.
Dzień dobry państwu.
Ale mamy tutaj specjalnego gościa, jest nim ojciec Zygmunt Kwiatkowski, jezuita, długi okres pracy, przede wszystkim w Syrii.
I na Bliskim Wschodzie, ponieważ nasza prowincja obejmuje zarówno Syrię, jak Liban, Egipt i również Turcję.
No właśnie, no nie chciałem powiedzieć, że ojciec jest ekspertem, bo ojciec jest przede wszystkim misjonarzem, dlatego to będziemy dzisiaj podkreślać, pracę misyjną.
Duszpasterzem.
No tak, misjonarz, duszpasterz w tych tak, w cudzysłowie, bardzo ciekawych w ostatnich czasach krajach. Ale cieszymy się też bardzo z powrotu naszej koleżanki redakcyjnej, pani Bożeny Czyszer-Kain, no, która miała bardzo długie wakacje.
Tak, faktycznie. Witam państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że jestem znowu z wami, ze słuchaczami Radia Wnet, a także z moimi redakcyjnymi kolegami.
Witam. No może powiedz nam, kogo dzisiaj tutaj przywiozłaś?
Proszę państwa, dzisiaj mamy dużą grupę pielgrzymkową, przynajmniej tą, którą ja mam przyjemność oprowadzać po Libanie. To 43 osoby, które tutaj przybyły z biurem pielgrzymkowym księży Marianów, Marianum Travel. No, w grupie tej mamy 5 osób duchownych. Mamy właśnie ojca Zygmunta Kwiatkowskiego, jeszcze 3 innych księży i także siostrę zakonną. Także jest nas duża grupa i dzielnie przemierzamy drogi pielgrzymkowe po Libanie.
My z tego bardzo się cieszymy, że coraz więcej Polaków poznaje ten cudowny kraj. Ja przestrzegam szanownych słuchaczy, że te dźwięki, które tutaj możemy słyszeć, to z tego powodu, że ta duża grupa, 43 osoby, właśnie rozpoczęła śniadanie libańskie z oliwkami, z labne i wszystkimi innymi jeszcze przysmakami, a przejeżdżające samochody to te, które jadą obok naszego fajnego hotelu, który się nazywa, pani Bożeno?
Majestic, pięknie położony, z widokiem na morze i na Biblos. Także lepszego położenia nie można sobie wymarzyć tutaj w Libanie. I blisko oczywiście Annai i sanktuarium świętego ojca Szarbela, bo stąd mamy dosłownie 15 minut do sanktuarium.
No to chyba bardziej przekona naszych potencjalnych pielgrzymów z Polski niż samo morze, bo morze możemy znaleźć wszędzie. Sanktuarium świętego Szarbela, coraz bardziej znanego zresztą nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. No tak, zagadaliśmy się troszkę, a trzeba powiedzieć 2 słowa o pogodzie. Również na to liczą nasi tutaj pielgrzymi. Pogoda w Bejrucie bez istotnych opadów, parę kropel spadło wczoraj wieczorem. Słońce wzeszło już o godzinie 6:47 czasu lokalnego, ma zajść o 17:57. Skraca nam się dzień. No dzisiaj to będą już tylko, można powiedzieć, 11 godzin i 10 minut. Temperatura nad morzem bardzo miła. Aktualnie mamy 21 stopni, w południe przewidziane są 26, po to, żeby wieczorem mieć cudowną temperaturę 22 stopni. W górach, w które się udajemy za chwilę, z pielgrzymką, której przewodzi i czekamy na niego tutaj ojciec Nikodem Gdyk, były prowincjał, aktualnie pracujący w komisariacie Ziemi Świętej, i to dla nich mówię, żeby zabrali coś, no, by się przykryć, bo w górach będziemy mieli teraz w rano tylko 7 stopni, a w południe 13, na Liban to prawie można by powiedzieć, że mróz. Panie Pawle, temperatura taka zmienna, ta atmosferyczna, a jak zawsze pytamy o temperaturę w polityce na Bliskim Wschodzie.
No, polityka na Bliskim Wschodzie żarliwa i gorąca, można powiedzieć. Tutaj doniesienie o tym, że amerykańskie wojska opuszczają Syrię i przenoszą się do Iraku. Tutaj irańskie media komentują, że wraz z amerykańskimi wojskami ISIS się przenosi do Iraku. Niemniej też trzeba powiedzieć o tym, że Mike Pompeo, który spotkał się z Benjaminem Netanyahu, zagwarantował i zapewnił swojego izraelskiego przyjaciela, że Ameryka zawsze będzie lojalna i wierna Izraelowi. Chociaż też słyszymy o tym, że w obozie demokratów pojawiają się zapytania, że czy na przykład nie uzależnić pomocy miliardowej, idącej w miliardy dolarów dla Izraela od jakiegoś postępu w procesie pokojowym, który akurat postępuje tak, że akurat od tylu lat się negocjuje i nic się nie można wynegocjować. To przede wszystkim chodzi o proces osadnictwa na zachodnim brzegu Jordanu. Tak więc tak, no oczy całego regionu w sumie są skupione na Liban. Tutaj akurat Izrael w sumie komentuje, że ostatnie nasze libańskie tutaj wydarzenia mają związek z tym, że Arabia Saudyjska wycofuje swoje pieniądze z banków libańskich. Tym samym sposobem powoduje to jakieś niezadowolenie. No, brak saudyjskich funduszy jest spowodowany tym, że Hezbollah, który w Libanie tutaj funkcjonuje, jest wrogi, albo raczej Arabia Saudyjska uważa za wrogą organizację dla jej interesów. Tym samym sposobem banki bejruckie mają być stratne. No oczywiście też jeszcze kwestia wojny turecko-syryjskiej, chciałoby się powiedzieć, może kurdyjskiej. Władimir Władimirowicz Putin zaprasza z właśnie strony do Soczi, tam żeby w przyjazno czarnomorskiej atmosferze ustalić jakiś konsensus odnośnie północnej Syrii, odnośnie czy też Rożawy, czy też Kurdystanu Syryjskiego. No tak, jeszcze trzeba zwrócić uwagę na Jordanię, która znalazła się w dość ciekawej sytuacji geopolitycznej, ponieważ z jednej strony jest okrążona przez Arabię Saudyjską, z drugiej strony przez Irak. Akurat właśnie na tej granicy dość mocno aktywne są różnego rodzaju formacje proirańskie i król Abdallah czuje się uciśniony, no i teraz akurat właśnie wiele się mówi o tym, że coraz więcej przyjaźni szuka ze strony Władimira Putina.
No tak, a czy w sąsiednim kraju na południu, w Izraelu, mamy już rząd? No wybory były już dość dawno temu.
Nie, rządu jeszcze nie mamy, chociaż oczywiście nazywamy pana Benjamina Netanyahu dalej premierem.
I chyba z tej funkcji, z tego co słychać, tu i ówdzie korzysta.
Tak, Benjamin Netanyahu zamierza odwiedzić Japonię, wcześniej był w Chinach. Japonia jest niezwykle ważnym graczem tutaj dla całej układanki światowej, to znaczy też sojusznik Stanów Zjednoczonych, no i też Izrael w związku z tym, że za fundusze amerykańskie nazywany już jest drugą Japonią, chce jeszcze ten statut tak właściwie potwierdzić, być może też jeśli chodzi o elektronikę, high-tech, być może chce być już pierwszą Japonią.
No tak, ale przy okazji wizyty pana Netanyahu w Japonii, czy pan Paweł wie, jakie może będzie miał wygląd ciasto, jakie podadzą na deser panu Netanyahowi?
No mi się wydaje, że być może pan Netanyahu w ogóle deser nie będzie jadł.
Tak, ja wspominam to dlatego, że podczas wizyty premiera japońskiego w Izraelu, no kucharz myślał, że wymyślił coś specjalnego i podał ciasto w kształcie buta. To była wielka obraza, wielki problem. Miejmy nadzieję, że Japonia nie będzie chciała się odwdzięczyć jakimś innym typem. W tym czasie do nas dotarli następni goście, którzy przywieźli tutaj pielgrzymów i poproszę siostrę Miriam o pozdrowienie naszych słuchaczy w Polsce i na całym świecie.
Szczęść Boże wszystkim. Bardzo mi miło być tutaj w Libanie z wami.
Myślę, że to nie jest pierwszy raz siostry w Libanie.
Nie, bo jako dzieckiem przyjechaliśmy prawie co roku, bo ja jestem pochodzenia też od strony ojca libańskiego, ale to jest druga pielgrzymka oficjalną od czasu, że mieszkam w Polsce, pracuję w Polsce. I drugi, który osobiście organizuję z Marianą.
Pięknie, bo tu wszyscy będą siostrze wdzięczni. Ja tak z ciekawości zapytam, a ile lat siostra pracuje, mieszka w Polsce?
30.
Tak, no to już też jest siostra ekspertką od naszego, powiedzmy, kraju Polski, ale i też, jak wiem, Egiptu, Syrii, Libanu. Bardzo nam miło. Przedstawiałem już, ale nie był obecny, ojciec Nikodem Gdyk, były prowincjał, który ma olbrzymie doświadczenie na Bliskim Wschodzie, dlatego też aktualnie pracuje w komisariacie Ziemi Świętej. Wiemy, że to potęga olbrzymia, jeżeli chodzi o pielgrzymki, doświadczenie olbrzymia, wiedza jeszcze większa, ale ojcze Nikodemie, w Libanie po raz pierwszy. Proszę nam dwa słowa o tej wizycie w Libanie powiedzieć.
No, Liban rzeczywiście jest piękną ziemią. Od kilku dni przebywamy tutaj z pielgrzymką. Jestem pod wielkim wrażeniem. Ziemię Świętą znam po jednej i z drugiej stronie rzeki Jordan, łącznie z Egiptem. Dawniej pielgrzymowali żeśmy również do Syrii, Grecja, Turcja, Rodos, Cypr, a rzeczywiście brakowało mi tego kraju. Wiele słyszymy o cedrach Libanu, wiele i coraz więcej słyszymy o świętym Szarbelu w Polsce. Dlatego moim marzeniem było, aby tutaj przyjechać i jestem pod wielkim wrażeniem. Urokliwe miejsce, przepiękni ludzie, cudowna wiara, mocna, zakorzeniona niczym cedry Libanu w tym kraju i na pewno nie raz wrócimy tutaj z naszymi pielgrzymami.
Pan Paweł Rakowski wspominał, że no niestety tutaj wiele się też dzieje, jeżeli chodzi o demonstracje starszych, młodszych. Jak to wpływa na pobyt ojca, jak również wszystkich podopiecznych, że tak powiem, którzy tutaj przybyli?
No, odpocząwszy od czasu studenckiej w Jerozolimie, poprzez kolejne ponad 30 lat prowadzenia pielgrzymek po Ziemi Świętej generalnie, no nieraz spotkaliśmy się również z takimi napięciami, które towarzyszą mieszkańcom, czy to Egiptu, czy chociażby Palestyny. No, my jesteśmy jako rzecznicy pokoju. 800 lat temu święty Franciszek dokładnie przybył 8 wieków temu do Ziemi Świętej i też były napięcia. Była to piąta wyprawa krzyżowa, ale miał odwagę pojechać do sułtana, rozmawiać z nim. I jego sposób bycia, jego zachowania, przede wszystkim jego głęboka wiara, wiara w Ewangelię, wiara w Jezusa Chrystusa, zrobiła ogromne wrażenie na sułtanie i mimo przegranej później krzyżowców pozwolił, dał taki specjalny glejt, pozwolenie, aby franciszkanie, bracia mniejsi zostali w Ziemi Świętej i tak było praktycznie przez wiele wieków jako jedyni opiekunowie miejsc świętych.
Ta zaistniała sytuacja sprawiła, że musieliśmy czasami spotkać te grupy protestujących. Jak oni się odnosili do ojca, do grupy? Czy byli agresywni? No niech ojciec dwa słowa o tym powie.
Sytuacja, którą zastaliśmy na dzień dobry w Libanie, rzeczywiście mogła niektórych przerazić, począwszy od lotniska, z którego nie mogliśmy od razu wyjechać. No i rzeczywiście później nad ranem w Bejrucie spotykali żeśmy kolejne jakieś tam blokady. Przede wszystkim no, trzeba pochwalić organizatorów i samego kierowcy, który objazdami bezpiecznie nas gdzieś tam prowadzą, ale dojeżdżając czy w następnych dniach do kolejnych jakichś tam blokad, ta ludność nie była absolutnie agresywna. Po prostu cieszyli się, można powiedzieć, machali flagami libańskimi, pozdrawiali nas. Parekrotnie nawet przepuścili nas przez tą blokadę. Sami odsuwali palące się opony, czy przez jakiś tam nasyp piasku, czy żwiru. Po prostu pozwalali, żeby nasz autobus z pielgrzymami przyjechał.
Czyli jednym słowem oni protestują o swoje. Ja z tego co wiem, to przede wszystkim proszą o ustąpienie aktualnego rządu. Nie wiemy, czym to można teraz aktualnie zastąpić, ale przede wszystkim chodzi o korupcję. A korupcja to niestety nie jest to choroba tylko i wyłącznie Libanu. Ale nie tylko Liban ma swoje problemy. Cały ten Bliski Wschód w jakiś sposób szuka, chyba wydaje mi się, jakiegoś rozwiązania na przyszłość. Zwracam się teraz do ojca Zygmunta Kwiatkowskiego, duszpasterza na Bliskim Wschodzie, długoletniego. Jak ojciec widzi tą sytuację? Już teraz może też też z perspektywy czasu, kiedy patrzy i na Syrię, i na Liban, i na Palestynę, Egipt. Cóż może naszym słuchaczom na ten temat powiedzieć?
Że tak jak często tradycyjnie się mówi, kto przyjedzie do Libanu, to po dwóch dniach ma wiele koncepcji takich ciekawych rozwiązania problemu. W tygodniu ilość tych koncepcji się zmniejsza i po miesiącu mówi, no tak, to jest misterium, którego się nie rozwiąże. Nie chcę być defetystą, ale to jest zrozumiałe, że dzisiaj grają interesy globalne, a więc jest przekonanie, powszechne przekonanie, że to nie od tutaj, od lokalnych tych władz zależy rozwiązanie zasadniczego problemu, jakim jest pokój na Bliskim Wschodzie. Myślę, że dużo, dużo słuszności ma papież wtedy, kiedy mówił o III wojnie światowej, która w sposób hybrydowy się rozprzestrzenia po świecie. Rzeczywiście ludzie, tego się nie widzi, ale giną ludzie z tego względu, że toczą się wojny, te ostre wojny, ale i również ekonomiczne i polityczne i trudno się w tym zrozumieć. Dlatego myślę, że jako duszpasterz nie będę udawał tutaj polityka i serwował rozwiązań politycznych. Powiem, że jest olbrzymie zapotrzebowanie do tego, aby stanąć mocno nogą na jakimś gruncie, który może dać człowiekowi otuchę i nadzieję, a więc kwestia wiary i rzeczywiście wspomnieliśmy świętego Szarbela i to jest ciekawe, że tutaj, zarówno tutaj na Bliskim Wschodzie, jak i w Polsce, ta, co się nazywa iskrą, niektórzy wiedzą o co chodzi, że iskra wyjdzie z Polski, iskra wyjdzie z Bliskiego Wschodu. I nawet wspominając świętego Szarbela, można powiedzieć, że to jest ta iskra wschodu, ta iskra miłosierdzia Bożego, ale takiego skierowanego do człowieka, który cierpi, który potrzebuje pomocy. Święty Szarbel jest po prostu efektywny. Tak w Polsce się dowiedziałem, jak pytałem, skąd wy znacie świętego Szarbela? A on czyni cuda. On jest znany jako cudotwórca. A z kolei Polska, iskra miłosierdzia, akcentująca miłosierdzie Boże, miłosierdzie, teologia miłosierdzia Bożego, święty Szarbel, miłosierdzie Boże, ale wyrażające się taką konkretną pomocą dla pojedynczych ludzi.
Ja bym dodał jeszcze do tego efektowny, bo te opisy cudów, które docierają do nas, chociażby ten dotyczący pani Nuhat Shami, którą w nocy podczas snu zoperował, nie mam czasu, żeby całości opowiadać, ale to jest powód, że już jutro będziemy uczestniczyć w pewnym ewenemencie. Jaki to będzie ewenement, ojcze?
Tak, to jest klasyka, ta pani Nucha, to jest klasyka, wszyscy wiedzą o tym szokującym cudzie, bo osobiście święty Szarbel miał dokonać operacji, ważne, że uratowane, jej życie zostało uratowane i ona świadczy tymi ranami, które się odnawiają, a więc to są takie materialne znaki, które najbardziej przemawiają. Jutro ona będzie też niejako przewodzić tej pielgrzymce. Ona zawsze zaczyna modlitwą. Świetny, pewny głos człowieka, który wie co mówi. Modli się razem z pielgrzymami. Nie wiem, czy jutro też się nie skuszę i boso nie będę szedł w tej pielgrzymce, bo to jest również jakaś cecha taka znamienna, że żeby nadać charakter pokutny, bardziej pokutny tej pielgrzymce, niektórzy te delikatne stópki starają się nimi dojść do sanktuarium Annaja.
Ojcze, czyli na pewno będzie jakaś specjalna intencja, jeżeli aż tego aktu potrzeba zdjąć buty, zdjąć skarpety i iść, no tą, powiem szczerze, niewygodną drogą. Na pewno będzie jakaś porządna intencja.
No, wasze radio też będzie w tej intencji.
Dziękujemy bardzo, bo studio Bejrut Radia Wnet ma to zadanie jedyne. Mówić ludziom prawdę, mówić ludziom te piękne rzeczy, cudowne, ale również mówić o tych sprawach, o których ojciec wspomniał, o tych problemach. Ja muszę się skusić i zapytać ojca, ile lat ojciec duszpasterzował w Syrii?
30 lat z okładem, Ale jeszcze raz bym wrócił do siostry Miriam. Myślę, że ona tu jest w centrum tej naszej pielgrzymki. Jako, że to ona organizowała, to jest jej rodzina i to wyjątkowo się zdarza, żeby to była nie przypadkowa grupa, która się spotyka, ale grupa, która się zna, jeździła po różnych sanktuariach i to jest jakaś duchowość, można powiedzieć, taka duchowość siostry Miriam. Duchowość siostry Miriam jest piękna, rodzinna, domowa, życzliwa.
Już wracamy do siostry Miriam, ale pozapytam i proszę tylko o jedno słowo odpowiedzi. Czy ojciec spodziewał się, że stanie się to, co się stało z Syrią, no już prawie 10 lat temu?
Nie.
Nie spodziewał się.
Zupełnie. Ja myślałem tak jak Syryjczycy i oni byli przekonani, że niemożliwe jest, żeby w Syrii doszło do rozdarcia, do wojny domowej. To był czas prosperity, ludzie, coraz lepiej im się działo
i coraz mieli więcej wolności,
siebie,
nie?
I u siebie mieli 2 miliony Irakijczyków i widzieli, co to znaczy wojna. Dlatego mówili nigdy, u nas wojny nie będzie.
Tak, to jest wielkie misterium również i dla mnie, pracującego dłuższego czasu na Bliskim Wschodzie. Wracamy do siostry Miriam. Mieliśmy taką piękną zapowiedź, no to teraz trzeba przedstawić tą grupę, przedstawić też, można by powiedzieć, cele, jakie przyświecają siostrze i całej grupie w tym pielgrzymowaniu, tym razem w Libanie. Panie.
Dziękuję. Mi się wydaje, że ojciec trochę przesadzał, ale bardzo mi miło. Można powiedzieć, że ja byłam sama osobiście zaskoczona. Kult do świętego Szarbela, co się zrodził w Polsce i co się coraz większy się robi, może też z waszą pomocą, nie wiem, ale jest coś zaskakujące dla mnie, bo tyle lat znamy świętego Szarbela i nigdy nie widziałam coś takiego w żadnym kraju, więc zastanawiam sama o powód, ale dużo był prośb ludzi, naszych pielgrzymów, nie? Że chcą jechać do świętego Szarbela. To jest jeden główny powód. Drugi powód, że ja przyjadę do Ziemi Świętej, czy do Libanu, albo z Franciszkanami też, dziękuję ojcu za to też i innymi, że mi bardzo zależy wsparcie dla chrześcijan w tych krajach, że czujesz, że chcę, żeby się nie czuli osamotnione, żebyśmy dali im wsparcie i duchowe, i materialne też, bo wiemy, że cierpią z różnych powodów. A oczywiście nie tylko chrześcijan chcemy pomagać, bo każdy człowiek jest warto w oczach Boga, ale nam zależy w sposób szczególny, żeby chrześcijan nie opuścili tych terenów, żeby zostali, mimo że wiele z naszych rodzin musieli z różnych powodów opuścić tych terenów w dawnych latach, ale żeby trwali w miarę możliwości, żeby przyjeżdżając do nich, no, wspieramy ich w tym wszystkim.
Tak, siostra dokładnie to zauważyła, że Libańczycy nie tyle wyciągają rękę, żeby im cokolwiek dawać, ile otwierają drzwi hoteli, drzwi restauracji i mówią, przyjeżdżajcie do nas, poznawajcie nasz kraj, zapłaćcie za to, że was tutaj przyjmujemy w takim zresztą bardzo miłym hotelu, jakim jest Marzystyki, nie tylko, a my po prostu dzięki temu będziemy mogli żyć. Nie wiem, czy grupa siostry Miriam była już w Baakafra, tam gdzie się urodził święty Szarbel, była. To jest ten domek tam, gdzie święty Szarbel przyszedł na świat, bo ja bym chciał 2 słowa o tej pomocy. Tam na rogu, przy fontannie, jest taki mały wiejski sklep. Ta pani, która tam pracuje wraz ze swoją synową, należy do rodziny świętego Szarbela.
To,
co prawda, piąta woda po kisielu, jak to się mówi, ale to jest jej mąż, nosi nazwisko takie same, jak nosił Szarbel, Machlów. I ta pani przedtem, nim cokolwiek nam oferuje, to mówi, zapraszam na kawę. Nie wiem, czy
dokładnie
was też zaprosiła.
I też.
Tak, no właśnie, na kawę. I my później z wdzięczności za tą kawę kupujemy tak zwany dybes rumman, czyli ten syrop, to melasę z granatu, czy ten słynny zatar z tymi dodatkami, czyli takie oregano tutejsze. A ona później, dziękując, mówi, powiedz wszystkim pielgrzymom, tym z Polski, którzy się tu u mnie zatrzymują, że wy utrzymujecie dwie rodziny. Przez to, że kupujecie od nas te nasze produkty, które my zbieramy na górach Libanu, później je przerabiamy, to moja rodzina i rodzina mojego syna może zostać w tej wiosce świętego Szarbela. Tak, także tak to, co siostra powiedziała, że pomoc nie tylko ta duchowa, nie tylko modlitwa, ale konkretna, która się przejawia właśnie przez to. Dziękujemy siostrze serdecznie, ale muszę wrócić jeszcze do ojca Zygmunta, bo mówiąc o tych uchodźcach, to przede wszystkim ojciec miał na pewno, no nie chcę mówić o tysiącach, ale może i tak, ludzi, z którymi pracował, dla których pracował. Byli to na pewno w większości chrześcijanie, ale nie tylko chrześcijanie. Ale chciałbym zapytać o tych chrześcijan. Czy ojciec wie, co się z nimi dzieje? Czy zostali w tych miastach, bo ile pamiętam, chyba Hama była takim, czy Homs, już teraz nie pamiętam dokładnie.
Homs i
Hama.
Aleppo.
I Aleppo. Czy ojciec coś wie o tych rodzinach? Czy oni tam zostali? Czy gdzieś musieli wyjechać, uciekać? Gdzie się znajdują aktualnie?
Owszem, wiem, na co dzień mam z nimi kontakt. Również fizycznie teraz pojadę do Syrii, jeśli się tam dostanę. W ramach takiej pomocy duchowej, ale również pomocy materialnej. To było przerażające dla mnie, jak przyjechałem do Aleppo, to była noc. Pierwszy raz widziałem dzielnicę chrześcijańską, tą Azizję, tą dumną dzielnicę, bogatą, piękną, bogatą w życie, to, które tam się na ulicach, lokalach toczy aż do drugiej godziny nad ranem z dzieciakami. Teraz to jest to ciemne, tylko stróżowie nocni tam zamieszkują, milczące, to był grobowiec, to był, przepraszam za takie, ale takie miałem wrażenie. No i przekonanie, że te domy akurat tam w Azizie nie są zburzone, tam tylko niektóre, nieliczne, ostała się i domy są, ale nie będą zamieszkałe przez jej mieszkańców. To ci ludzie wyjechali i już przez te kilka lat się gdzieś zakorzenili i w dalszym ciągu tutaj nie ma pracy, nie podejmuje się żadnych starań o odbudowę tego miasta, dlatego zaczynają sprzedawać domy, no i oczywiście.
No, wiemy, kto kupuje te domy, tak. No, to jest przykre. To jest przykre. Ja bym jednak podkreślił, ojcze, to słowo, które przed chwilą słyszeliśmy wypowiedziane, że kontakt codzienny. I chyba to, co jest najpiękniejszego, że duszpasterze, chociaż czasami muszą zmienić miejsce zamieszkania, nie opuszczają tych, dla których pracowali, o nich myślą i konkretnie też pomagają. No ja mam przypadki tutaj w Libanie, że niektóre rodziny chrześcijańskie zdecydowały się na powrót do Aleppo. Oczywiście potrzebują pomocy, bo te budynki, choć nie do końca czasami zburzone, ale często na zewnątrz wydaje się, że to tylko taki mały otwór, przez którą wpadł pocisk, ale jak się ogląda zdjęcia, bo takie otrzymałem, co ten pocisk wybuchając w środku tego domu robi, to naprawdę takiej możliwości, żeby tam zamieszkać,
zdecydowanie, nie ma. Zdecydowanie, to trzeba powiedzieć, że ja wspominałem teraz tą bogatą dzielnicę. Natomiast zostali tam ludzie, w zasadzie ci, którzy nie mieli środków do tego, aby wyjechać, nie mieli znajomości i pieniędzy, i ci ludzie teraz stanowią trzon tych chrześcijan.
Wspólnoty chrześcijańskiej.
I tak. oni są przywiązani, tak jak i ci, którzy wyjechali, są przywiązani do tej ziemi i jeśli byłyby tylko możliwości, wróciliby, dlatego że nawet mając pieniądze, nieliczni, nawet to czują się obywatelami drugiej kategorii. To oni nie są mieszkańcami tam w kraju, do którego przybyli. Poza tym, tak jak wspomnieliście, mają taką dumę. Oni nie chcą wyciągać ręki po to, żeby ograbiać, żeby brać. Oni chcą zorganizować sobie życie i gotowi są, tylko żeby były warunki. Tutaj w Syrii to tragiczne, że w dalszym ciągu jest embargo niesprawiedliwe, ponieważ swoim w rodzinie nie mogą wysyłać pieniędzy. Nie mogą wysyłać leków do tego kraju, gdzie nie mam
możliwości ich zakupu, tak. No ja na koniec audycji nie mogę jak nie pochwalić Caritas, a zwłaszcza Caritas Siedlce, która się odważyła na projekt taki na razie, można by powiedzieć, pionierski, że odbudowujemy domy dla dwóch chrześcijańskich rodzin. Już jest w 50% ten projekt zrealizowany i te rodziny, chociaż nie jeszcze dokończonego domu, ale już wróciły i są tam i chcą tam pozostać.
To się rodzą te projekty, to wynikają z warunków lokalnych. Wiem, że w zeszłym roku ludzie tutaj w Syrii, tam gdzie produkuje się ropę naftową, oni cierpieli zimno. Mieli w butelkach to trochę tego mazutu, że jak dziecko zachoruje, że mogli podgrzać coś. Zapytałem, ile kosztuje, żeby rodzina, tak minimum, żeby mogła przetrwać zimę, powiedzieli mi $35, a więc powiedzmy 200 zł. Może rodzina, cała rodzina może przetrwać zimę bez tej traumy. No,
zimna, a przede wszystkim wilgoci też w tych domach. No cóż, kończymy audycję. Dziękujemy wszystkim uczestnikom. Cieszymy się z powrotu pani Bożeny Czyszer-Kein, że znowu z nami jest. Dziękujemy siostrze Miriam, dziękujemy panu Pawłowi, jak zawsze ekspertowi od naszych tutaj sytuacji.
Ja też dziękuję.
Dziękujemy ojcu, Państwu. Bo to jest z pierwszej ręki, to rzadko się zdarza, żeby jakiekolwiek radio miało okazję i to tutaj gościć ludzi, którzy po prostu to przeżyli i przeżywają nadal. Dziękujemy, oddajemy głos do Warszawy, prosimy o muzykę, no kogo jak nie, specjalnie dla siostry, pani Fajrus. Prosimy o muzykę.